To, co teraz powiem, może się wydawać wręcz szokujące, ale Bałtyk, a konkretnie jego dno, jest być może największym na świecie magazynem broni chemicznej. Jest tam i trochę jak bomba zegarowa tyka. Kilka dni temu wróciłem z rejsu badawczego na pokładzie Oceanii. Jedynego statku, a w zasadzie jachtu w Polsce, który dostosowany jest do badań arktycznych. Dłuższy materiał o tej wyprawie pojawi się na Nauka to Lubię niedługo, więc zapraszam do subskrypcji kanału. A dzisiaj chciałem porozmawiać o broni chemicznej na dnie Bałtyku. W 1993 roku większość państw świata podpisało konwencję o broni chemicznej, która ostatecznie zakazywała badań, produkcji i przechowywania chemicznych środków bojowych w każdej formie. Ten traktat nie rozwiązał jednak wszystkich problemów związanych z bronią chemiczną. I nie mam tutaj na myśli takich krajów jak Syria czy Korea Północna, które konwencji nie podpisały. Mam na myśli także Polskę. Pod koniec lat 40. XX wieku, choć wojska NRD robiły to jeszcze pod koniec lat 60. XX wieku, w Bałtyku topiono wyprodukowane na potrzeby II wojny światowej niemieckie arsenały. W tym arsenały chemiczne. Wyładowane po brzegi bombami, minami, pociskami, a nawet granatami statki płynęły i wyrzucały do wody zapakowaną w drewniane skrzynie broń. Skrzynie dryfowały czasami wiele kilometrów, niektóre były potem wyrzucane na brzeg. Broni, której w ten dość niekonwencjonalny sposób postanowiono się pozbyć, było tak dużo, że czasami zamiast wyrzucać ładunek za burtę, zatapiano cały statek. Tylko w rejonie na wschód od duńskiej wyspy Bornholm leżeć powinno kilka tysięcy bomb lotniczych wypełnionych trującym iperytem. 900 ton ze związkami arsenu, 600 ton bomb z adamsytem. W sumie tylko Rosjanie w latach 1947-48 zatopili w Bałtyku kilkadziesiąt tysięcy ton chemicznych środków bojowych znalezionych w strefie okupacyjnej. Nie trudno się domyślić, że beczki, skrzynie, w których zabójcze chemikalia zatapiano, absolutnie nie były przystosowane do długoletniego przebywania w słonej wodzie. Mówiąc szczerze, one nie były przystosowane w ogóle do przebywania w wodzie. Dzisiaj przeważająca część beczek i ładunków dawno skorodowała, a chemikalia wylały się na dno Bałtyku, na dno akwenu. W tej temperaturze pozostają cięższe od wody i stąd zalegają na dnie i nie wypływają na powierzchnię. Na wielu obszarach Bałtyku strefa przydenna jest chemiczną pustynią. Czy ten niebezpieczny ładunek może kiedyś wypłynąć na powierzchnię, czy może nam zagrozić? To jest pytanie, na które dzisiaj nie mamy dobrej odpowiedzi. Na Bałtyku prowadzonych jest wiele prac. Jeszcze niedawno kładziony był z północy na południe, albo z południa na północ, gazociąg Baltic Pipe. Wcześniej dwie nitki Nord Streamu. Za chwilę będą na Bałtyku stawiane offshore'owe farmy wiatrowe. Każde prace na dnie muszą być poprzedzone dokładną analizą tego, czy przez przypadek w wyniku tych prac nie zostanie wzbita w toń chmura niebezpiecznych chemicznych substancji. Miejsca zrzutu ładunków nie były oznaczane na mapach i choć główne składowiska są znane, wciąż spotyka się wiele pojedynczych, dzisiaj już skorodowanych beczek, których zawartość, jak powiedziałem na początku, tyka jak bomba zegarowa. Ale prace na dnie Bałtyku to tylko jedno z ryzyk. Drugim są zmiany klimatu i zmiany kierunków i siły prądów morskich. I mam to na myśli szczególnie napływ wody przez cieśniny duńskie. Napływ wody bardziej słonej, a więc i cięższej, a to oznacza, że napływ od dołu i wymywanie czy powodowanie prądów, które to, co jest przy dnie, wznoszą do góry. Czy da się usunąć broń chemiczną z dna Bałtyku? Nie, nie da się. Naukowcy jasno mówią, nie ruszajmy jej. Na świecie jest jedna, może dwie firmy, które potrafią pojedyncze, niebezpieczne ładunki wyciągnąć spod wody, ale tej broni jest tam kilkadziesiąt tysięcy ton. Pomijam już fakt, że utylizacja jednego tylko ładunku to koszt kilkuset tysięcy złotych, jednej beczki, jednego ładunku. Koszty utylizacji wszystkiego byłyby astronomiczne. Pomijam już też fakt, że naruszenie tego, co jest przy dnie, jest śmiertelnie niebezpieczne. Nie mówimy przecież o szczelnych beczkach, tylko o rozlanej na dnie truciźnie. Osobną kwestią jest to, kto ma koszty takiej utylizacji ponosić. Rosjanie, bo głównie to oni tą broń zatapiali? Niemcy, którzy wyprodukowali czy Polacy, w których strefie spora część chemicznego arsenału III Rzeszy się znajduje. Polska nie jest i nie była wolna od broni chemicznej. Na terenie naszego kraju armie różnych mocarstw często stosowały ten arsenał. Później byliśmy w militarnym sojuszu, który najprawdopodobniej magazynował u nas duże ilości tego typu środków. I choć dzisiaj prace nad bronią chemiczną są zakazane międzynarodowymi traktatami, nas problem wciąż dotyczy. Z powodu największego bodaj na świecie magazynu chemicznych środków bojowych, którym jest dno Bałtyku. Zapraszam Was na rozmowę o broni chemicznej na dnie Bałtyku. Rozmowę z doktorem Miłoszem Grabowskim, adiunktem w Zakładzie Fizyki Morza Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmowę, którą przeprowadziłem na pokładzie Oceanii. Ile jest broni chemicznej na dnie Bałtyku?
To jest bardzo trudne pytanie, bo nie udało się jeszcze ustalić dokładnej liczby i prawdopodobnie nigdy się nie uda ustalić, ponieważ część z tej broni chemicznej już skorodowała. Natomiast szacuje się, że jest to około 60 tysięcy ton w całym Bałtyku.
Wiadomo, co to jest w ogóle?
Tak, oczywiście wiadomo. Jest to broń chemiczna produkowana na potrzeby II wojny światowej i możemy to spotkać. Tą broń chemiczną spotkać w postaci beczek, znaczy w zasadzie były zatopiane w formie beczek, pocisków artyleryjskich, ale też bomb lotniczych. I w środku znajdowały się, jak sama nazwa wskazuje, broń chemiczna w postaci iprytu siarkowego, luizytu, tabunu, czyli generalnie środków, które działają niekorzystnie na różne układy naszego ciała.
To była broń niemiecka?
Tak.
Czy też rosyjska?
Rosyjska radziecka. Również. Radziecka.
Okej. Okay. Czy ta broń chemiczna, która tam jest, czy ona może zagrażać życiu w Bałtyku w całości?
W całości raczej nie. Przez ostatnie lata, ostatnią dekadę w zasadzie, a nawet trochę więcej niż dekadę, udało nam się ustalić, że jest to raczej zagrożenie lokalne, natomiast nie należy go bagatelizować, bo ono cały czas jest. I w takich miejscach, gdzie zatopiano tą amunicję, czyli głębia bornholmska, głębia gotlandzka, głębia gdańska. Rzeczywiście ten problem jest bardzo wykrywalny, powiedzmy, i nie mamy problemu z tym, żeby go obserwować. Natomiast należy też o tym pamiętać, że broń chemiczna była transportowana drogą morską i ludzie, którzy wykonywali transporty, żołnierze, oczywiście też się obawiali tego, że przewożą taki niebezpieczny ładunek, ale również byli też, można powiedzieć, leniwi i wrzucali po drodze z tych jednostek, którymi przewozili tą broń, wrzucali ją po prostu do wody przed dopłynięciem do miejsca składowania.
Czy chcesz powiedzieć, że my nie wiemy do końca, gdzie ona jest?
Wiemy, gdzie są duże składowiska, natomiast pojedyncze obiekty zdarzają się, że są napotkane w różnych obszarach Morza Bałtyckiego.
Jak ty mówisz, że w tych miejscach, gdzie są te duże zgromadzenia tej broni chemicznej, użyłeś takiego stwierdzenia, że ona jest łatwo wykrywalna. Ale co konkretnie masz na myśli, że nie wiem, płynąc jachtem nad tym miejscem, gdzie ona jest, ta woda jest zatruta?
Nie, oczywiście, że nie. Łatwo wykrywalna z perspektywy naukowca, który się tym zajmuje, bo mniej więcej znamy lokalizację. Oczywiście wykorzystujemy metody mapowania dna do wyznaczenia bardzo precyzyjnych lokalizacji, a w zasadzie nawet obserwacji bezpośredniej tych obiektów. Natomiast stosując takie metody jak pobór prób osadów dennych, czy nawet bezpośrednie analizy in situ wody naddennej, która występuje tuż nad tymi obiektami, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dany substrat w zasadzie, czyli woda bądź osad, jest skażony.
Jesteśmy na statku badawczym Oceania. Czy ten statek także bada rozkład, stężenie tej broni chemicznej?
Tak. Statek Oceania jest jak najbardziej zaangażowany i muszę przyznać, że jesteśmy jednym z najbardziej prężnie działających zespołów na Morzu Bałtyckim, który realizuje właśnie tego typu badania. Oczywiście są wysiłki też innych krajów, takich jak Niemcy na przykład, czy Dania, natomiast zespół w zasadzie też międzynarodowy, w którym pracuję, mamy tutaj naprawdę duże sukcesy na tym polu.
Czy taka sytuacja jak na Bałtyku, czy ona gdziekolwiek jeszcze indziej na świecie ma miejsce, czyli duże zgromadzenie, mówisz, źle, 60 tysięcy ton, to około, są ogromne około ilości. Ile to by mogło ludzi zabić?
Ja nie chcę nawet szacować, ale to jest generalnie, można to traktować jako broń masowego rażenia, tak? Czyli no myślę, że przy takiej ilości tej broni spokojnie miliony ludzi można wysłać na tamten świat. Natomiast problem zatopionej broni chemicznej, czy również konwencjonalnej, jest problemem globalnym. Ponieważ jednym z pierwszych takich badań, które były realizowane właśnie pod kątem detekcji czy zbadania wpływu broni, zatopionej broni chemicznej, to były badania prowadzone na Hawajach, w Pearl Harbor, gdzie również dochodziło do nalotów i tam również ta broń występuje na dnie.
Czy to jest tak, że to zostało raz zbadane, raz zmapowane i po prostu to tam jest, czy to jest cały czas monitorowane?
Nasze wysiłki z ostatniej dekady to jest oczywiście proces, bo najpierw chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście potwierdzić tą hipotezę, czy w Bałtyku jest ta broń chemiczna.
Bo to była hipoteza, tak? Nie ma żadnych dokumentów, które świadczą o tym?
Są dokumenty, natomiast nikt dokładnie nie wiedział, gdzie ta broń chemiczna jest. Czy rzeczywiście to jest prawda, że ją zatopiano i no nie znano skali problemu. Natomiast pierwszym takim etapem było właśnie sprawdzenie, czy ten problem rzeczywiście istnieje, czy jest realny. Okazało się, że jak najbardziej tak. Kolejnym etapem naszych badań było wdrożenie monitoringu i sprawdzenie, czy jak ta broń chemiczna oddziaływuje na ekosystemy morskie. W następnych etapach pracowaliśmy nad wyprodukowaniem takiego narzędzia, które mogłoby pomagać decydentom bądź ludziom, którzy w zasadzie decydentom, to jest dobre słowo, którzy podejmują decyzję w momencie, kiedy taki obiekt ktoś znajdzie, tak? Czy to jest rybak, czy zwykły człowiek, bo oczywiście problem amunicji chemicznej nie dotyczy tylko morza samego, ale również plaż. W latach 50. była taka historia, że na jedną z polskich plaż morze wymyło beczkę, dzieci turlały tą beczkę i okazało się, że to była beczka pełna iperytu. Ostatecznie około 100 dzieci zostało poparzonych. No ale to były lata 50. No i opracowanie właśnie tych narzędzi umożliwiających szybkie podejmowanie decyzji, szybką analizę ryzyka związanego z takim znaleziskiem. To był kolejny etap. Teraz najnowszy etap, nad którym pracujemy, to już jest usuwanie właśnie obiektów tego typu z dna.
No właśnie, to było moje kolejne pytanie. Co z tym robić?
No, stanowisko nasze jest takie, że część obiektów, o których mówimy, nie należy w ogóle dotykać, ponieważ one są już tak skorodowane. Przy okazji morze, właściwie warunki, które panują przy dnie, musimy pamiętać, że to jest bardzo duża głębokość, znaczy bardzo duża, jak na Bałtyk to jest duża głębokość.
Jaka to jest głębokość?
To jest około 100 metrów. Te trzy główne składowiska Morza Bałtyckiego, no na szczęście w nieszczęściu, że zostały wybrane obszary raczej głębokie, a nie jakieś takie płytkowodne, tak jak dzieje się to na przykład na Zatoce Kilońskiej, gdzie mamy bardzo duże składowiska broni, ale konwencjonalnej na głębokości 10 metrów. Natomiast warunki, które panują przy dużej głębokości, no, sprawiają, że te substancje raczej zostają zbrylone i zostają, no, powiedzmy, nietknięte, tak? Bo należy o tym pamiętać, że jeżeli, tak jak mówiłem wcześniej, mieliśmy w trzech formach, można powiedzieć, tą broń zatapianą. O beczkach już możemy dawno zapomnieć, one są skorodowane, ich już nie ma, została tylko ich zawartość na dnie. Pociski artyleryjskie jeszcze się trzymają, bo były najgrubsze. Bomby lotnicze, to już sprawdziliśmy, że też są bardzo skorodowane. Zostają jeszcze szkielety, ale już ta część bojowa, powiedzmy, jest odsłonięta na światło.
I teraz ta broń, tak po prostu, znaczy te substancje trujące, zabójcze, tak po prostu leżą na dnie.
Tak jest.
Ale z powodu warunków i głębokości, i temperatury, one raczej są ciałem stałym, a nie jakąś cieczą, która się rozlewa dalej.
Tak, tak jest, tak jest.
Jaka jest szansa, że na naszym stole znajdzie się ryba, która jakoś została zatruta tymi substancjami?
No jeżeli decydujemy się na ryby, na konsumpcję ryb, które żyją przy dnie, szansa, nie można wykluczyć takiej możliwości. Natomiast obecność tej amunicji na dnie nie tylko wiąże się bezpośrednio z rybami, ale też z wieloma inwestycjami, które będą się odbywać albo już się odbywają na Bałtyku. I prace, czy to geotechniczne, czy już same konstrukcyjne, mogą spowodować wyzwolenie właśnie, czy wzbicie się tych substancji do toni wodnej.
Masz na myśli kładzenie rurociągów?
Chociażby.
Wiatraków?
Tak jest.
Sieci elektrycznej, kabli, które tak. Te wiatraki będą z sobą łączyły. Powiedziałeś, że wasze stanowisko, wasze, czyli Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Oceanologii?
Instytutu Oceanologii, tak.
Okej, okay. Jest takie, żeby niektóre z tych miejsc w ogóle zostawić.
Tak.
Ale to znaczy, że niektóre wyciągnąć.
Tak jest.
Które wyciągnąć?
No właśnie te, które zagrażają bezpośrednio jakimś takim inwestycjom, bo poza tymi obszarami, o których mówiłem, tych głębiach trzech, mamy taki rejon na Bałtyku, który jest zwany Rynną Słupską i czy Ławicą Słupską, leżącą niedaleko Rynny, i tam właśnie są realizowane, czy będą realizowane w najbliższych latach potężne inwestycje związane z budową farm wiatrowych. I trzeba być na to gotowym, że tego typu problem może się pojawić. I co wtedy? I właśnie tutaj poniekąd pojawiamy się my i dajemy gotowe rozwiązania.
To znaczy co wtedy?
Całą procedurę, znaczy my zajmujemy się środowiskiem. Nas jako naukowców najważniejsze jest środowisko. Oczywiście są firmy, które zajmują się utylizacją niewybuchów, natomiast mało kto na świecie, w zasadzie ja słyszałem o dwóch czy trzech takich firmach, robi utylizację broni chemicznej. Jest to bardzo skomplikowany proces, nie tylko technologicznie, ale również administracyjnie, bo wydobycie takiego obiektu i zniszczenie go wymaga obecności urzędników, odpowiednich inspektorów i nadzoru, także to nie jest takie łatwe.
No dobrze, czyli, no ale z drugiej strony mówisz, że trzeba to wyciągnąć. No bo...
Część tak,
no
znaczy wyciągnąć. Nie trzeba wyciągać, ale trzeba być gotowym na to, że jeżeli napotkamy taki obiekt na dnie, no to trzeba coś z nim zrobić.
Okej, okay, no to co z nim można zrobić? Można go ewentualnie pod wodą przesunąć gdzie indziej. Ma to sens?
Raczej nie, bo w ten sposób możemy naruszyć taki obiekt. Raczej takie podejście, o którym ja słyszałem, i takie podejście, które najczęściej się stosuje, to jest zamykanie tych obiektów podwodnych w, no powiedzmy, takie skrzynie, które są hermetyczne, i wyciąganie ich dopiero w zamkniętych skrzyniach i potem, tak, i potem niszczenie ich w zasadzie na miejscu, na wodzie.
Bardzo dużo o broni chemicznej na dnie Bałtyku mówiono wtedy, kiedy firma rosyjsko-niemieckie kładły rurociąg, tak. Gazprom. Bardzo dużo się o niej mówiło także wtedy, kiedy gazociąg z północy był kładziony do Polski. Ale w zasadzie nic się nie stało. Czy to nie świadczy o tym, że w zasadzie jesteśmy bezpieczni?
Z tym, że nic się nie stało a propos tych inwestycji, raczej się nie zgodzę, bo z tego co wiem, trasa jednego z rurociągów Nord Stream docelowo była wytyczona bezpośrednio przez sam środek składowiska i poprzez właśnie naciski naukowców i lobbying naukowców ta trasa była zmieniona. W konsekwencji trzeba było wydłużyć rurociąg o jakąś tam długość. Oczywiście są to kolosalne pieniądze, ale dla bezpieczeństwa zostało to właśnie wykonane.
Czy te substancje, które są tam położone czy wyrzucone na dno, czy one z czasem się rozłożą do takich, które będą nieszkodliwe? Czy tam na dnie Bałtyku, w tych miejscach, o których wspomniałeś, ale także randomowo porozrzucanych pojedynczych jakichś punktach, na zawsze będzie taka bomba no chemiczna bomba środowiskowa?
To jest za trudne pytanie dla mnie. Nie chcę tutaj opowiadać o rzeczach, na których się nie znam. Totalnie nie mam pojęcia, jak wyglądają procesy rozkładu, jakie są substancje pośrednie. Na pewno moi koledzy to badali, ale wolałbym nie wchodzić w ich buty, jasne, bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Czy to jest tak, że na dzień dzisiejszy mamy zmapowane i to, co się dało zobaczyć, to już wiemy, gdzie jest? Czy też jest tak, że wciąż robiąc kolejne badania, mapując dokładniej, odkrywasz jakieś pojedyncze, nie wiem, beczki czy pozostałości po tych beczkach, o których wcześniej nie wiedzieliśmy?
To jest tak, że mamy kilka takich obszarów, w które możemy pojechać w ciemno i zawsze tam coś znajdziemy i zawsze znajdziemy coś nowego. I no, to są moje ulubione obszary, no wtedy praca jest łatwa i szybko to idzie. Natomiast bardzo często zdarza się tak, że znajdujemy też coś zupełnie nowego albo produkty właśnie rozkładu broni chemicznej w miejscach, gdzie na pierwszy rzut oka nie widać obiektów, natomiast osady chociażby są skażone właśnie produktami rozkładu.
Jak często się takie badania na Bałtyku robi?
My wykonujemy takie rejsy 2 razy w roku. Takie rejsy stricte właśnie sfokusowane na badanie czy to broni chemicznej, czy konwencjonalnej, czy obu rodzajów tych broni. Pierwszy z tych rejsów najczęściej mamy na wiosnę, następny jest w okolicach jesieni. One trwają od tygodnia do 2 tygodni.
Czy zmiany klimatu, a w zasadzie ich konsekwencje, czyli podnoszenie się temperatury wody, podnoszenie się poziomu wody, być może z czasem pojawianie się prądów silniejszych albo słabszych, czy to może jakkolwiek zmienić sytuację z bronią chemiczną?
Oczywiście, że tak. Jednym z czynników, które mogą właśnie wyzwolić, powiedzmy, resuspensję.
Resuspensję, czyli?
Poderwanie z dna skażonych osadów chociażby, czy samej broni chemicznej, są gwałtowne chociażby sztormy. Oczywiście no, ciężko trafić na taki sztorm, który miałby wpływ na dno, na głębokość 100 metrów. Natomiast mamy też tutaj na Bałtyku takie procesy jak wlewy, czyli wlewy zasolonej wody morskiej, ciężkiej, z Morza Północnego, i ona może również wymywać poniekąd właśnie broń chemiczną, która spoczywa na dnie.
I czy wtedy to, co powiedziałeś na samym początku, że to nie jest problem globalny Bałtyku, tylko raczej rozpoznajecie to jako problem czy wyzwanie lokalne, czy to się może zmienić?
Tak, wtedy to staje się raczej... No, ta skala przestrzenna rośnie po prostu. Nadal to nie jest problem całego Bałtyku, natomiast obszar, który, no powiedzmy, dla przykładu miał taki obszar niebezpieczny, miał powiedzmy średnicę 15 metrów, nagle może się z tego zrobić kilometr.
Okej. Jakie jest prawdopodobieństwo, że dzisiaj ktoś na plaży bałtyckiej znajdzie jakiś przerdzewiały kawałek czegoś, co miało kontakt z bronią chemiczną?
No, ciężko mówić tutaj o dokładnym prawdopodobieństwie. Należy zawsze mieć coś takiego w głowie, że ten problem jest i że istnieje zawsze ryzyko napotkania, czy to substancji jakiejś takiej niebezpiecznej, zaolejonej, czy właśnie jakiegoś obiektu. To niekoniecznie musi być broń chemiczna, to może być broń konwencjonalna, która również jest niebezpieczna, już pomijając fakt samej możliwości eksplozji, ale produkty rozkładu trotylu są po prostu rakotwórcze, tak samo jak sam trotyl czy heksen. Także no, warto o tym pamiętać i jeżeli znajdziemy jakiś taki obiekt metalowy, cylindryczny, no to nie dotykać go, raczej powiadomić odpowiednie służby.
A czy dzisiaj często się zdarza, że rybacy, którzy trałują, wyciągają coś takiego, czy już nie?
Z tego co wiem, polscy rybacy nie, natomiast rybacy duńscy jak najbardziej, właśnie w tym rejonie głębi bornholmskiej, tego największego potwierdzonego składowiska, tam zdarzają się takie historie i rybacy mają dosłownie obszar wyznaczony obok tej głębi, gdzie mogą zrzucać takie obiekty, jeżeli zaplączą się w ich sieci.